zamienisz paja atomu krzemu na atomy fosforu, to te atomy fosforu będą miały 5 łączeń, więc będzie jedno dodatkowe łączenie, czyli będzie więcej elektronów. Czyli taki półprzewodnik, taki typ półprzewodnika by miał więcej elektronów. No i to coś znaczy.
Poczekaj, a krzem jaką pełni funkcję w tym całym półprzewodniku? Jeszcze raz.
Jest dobrym przewodnikiem, jest dobrym atomem chodzącym,
a co nie jest dobrym półprzewodnikiem?
Atomy, które słabo przewodzą prąd.
Okej.
Pewnie aluminium nie trzeba, chociaż nie wiem.
A pierwiastki ciężkie przewodzą, czy nie?
Nie wiem, jakie to ciężkie. Tantal słabo przewodzi prąd. Albo tytan.
A złoto?
Albo złoto pewnie też słabo przewodzi prąd. Ja nie wiem, myślę, jaka jest struktura złota. Struktura złota. Złota jest najbardziej gęstym metalem. Żeby metali przejściowych. Odtwarza się.
Idź na plecy. Idź, bo ja zaraz będę miał lekcję i też idź. Zjadłeś kanapki?
Nie.
Proszę zjeść kanapki i iść na plecak.
O, to jest struktura. Ma strukturę sześcienną. Czyli krystaliczną.
Złoto ma strukturę sześcienną, czyli krystaliczną?
Nie wiem, czy to znaczy, że ma strukturę krystaliczną. Nie mieliśmy tego jeszcze na kremie.
No to patrz, Kursia. Uczysz się sam hiszpańskiego, nie możesz się sam uczyć chemii?
Nie uczę się hiszpańskiego, sami też się nauczę.
Uczysz się?
Nie, po prostu znam.
Po prostu wiem? Ja to tak rozumiem, że kryształ jest jakby ma strukturę węgla. Tak, diament ma strukturę kryształu, węgiel ma strukturę kryształu. Co to by znaczyło? No dobra, nieważne.
Bo zależy od tego, jak podłączysz baterię. Thank you. potem będzie światło.
Będziesz miał świetle?
Tak.
To słuchaj, bo ja się zastanawiałam nad białymi i nad białym i żółtym światłem. Jak to jest? Jaka to jest różnica, że są żarówki, które są żółte i są żarówki, które są białe, jakby mają białe światło?
Są też żarówki, które są
nie, nie chodzi mi o kolory generalnie, tylko że w jaki sposób wytwarzane jest to, że ta biała żarówka to w ogóle nie grzeje niejako, jak dotkniesz, nie jest gorąca. A ta biała...
No to, że nie grzeje, to nie znaczy, że nie jest gorąca, tylko może się mniej nagrzewa. Może znaczy, że jest mniej gorąca. No tak, bo im bardziej niebieska, tym zimniejsza jest, więc...
No tak.
Jak jest biała, to jest zimniejsza od żółtej, czyli możliwe, że wytwarza mniej ciepło.
No tak, ale kwestia jest taka, że jak gdyby z czego są w ogóle robione te, jakby w jaki sposób ta elektryczność, no bo powstaje z elektryczności, no nie, daje to ten kolor, jeżeli jest albo żółte światło, albo białe. I to nie chodzi o to, że jest zakolorowana żarówka, tylko chodzi o to, że to jak gdyby jest taki typ, no właśnie co to jest, taki typ czego? Elektryczności. Dla mnie, jeżeli jest ta elektryczność zimna, no to jest białe. A jeżeli jest taka pogrzejąca, ale to w takim momencie, jak oni to uzyskują? To jest, są jakieś, czy tam są, jest, czy to jest kwestia tego, jak przewodzony jest ten prąd, czy to są jakieś gazy tam w środku tej żarówki, oprócz tego. Kiedyś pamiętam, że ktoś mówił, że jak zbijasz żarówkę, to uważaj, bo tam się coś uwalnia, nie? Nie tylko, że się sparzysz czy coś, tylko, że tam się coś uwalnia.
Tak, ta żarówka nie jest bardzo gorąca, jak się dobrze.
Tak?
To jest algorytm sterowania gitary.
Co ma pijanik do wiatraka? Tym, a to o muzyce teraz, algorytm. Co to jest algorytm strojenia gitary? Boże. No tak, bo muzyka to matematyka w sumie.
No.
A weź mi wytłumacz jeszcze raz, po co ty szukasz tych interwałów w piosenkach?
Żeby transkrybować piosenki. No, no tak, tak, żeby transkrybować piosenki.
Żeby transkrybować piosenki? To jest chyba taki program, który sam transkrybuje akordy.
Fajnie jest.
Co?
No, pewnie jest wiele takich programów.
To po co to robisz?
Żeby mieć głębsze zrozumienie muzyki. Żeby mieć co pisać na CV.
Pierwsza odpowiedź była metafizyczna, druga praktyczna. No dobrze. Nie, to ja się bardzo cieszę, że ty łączysz tak metafizykę z praktycznością. Zgadza się, no pójdziesz na rozmowę o pracę, to nie powiesz, że chyba, że chciałeś głębiej zrozumieć muzykę, tylko powiesz coś praktycznego, bo niestety świat taki jest teraz. Albo może w ogóle to jest dobre, że są dwa aspekty, no nie? Żeby widzieć oba.
Tutaj na jednej stronie została połączona muzyka, matematyka, informatyka i fizyka. Tutaj jest Algorytm stania gitary to jest schemat blokowy algorytmu. Robimy takie na informatyce.
Tomasz, to jest twoja książka do informatyki?
Nie, to jest fizyki.
Do czego?
Do fizyki.
W książce do fizyki masz algorytm strojenia gitary?
Tak.
O, to fajne.
Schemat blokowy, informatyczny. Jest, są... Jak się... Słownictwo muzyczne. Są zdolności matematyczne, no i fizyk.
No to na czym polega ta fizyka? Jakby, gdzie jest fizyka w muzyce?
Fizyka? No, fala akustyczna to jest fizyka. No, fizyka dobrze opisuje to, jak działa muzyka. Matematyka opisuje, czemu działa muzyka. Czemu muzyka działa? Czemu tryton brzmi tak jak tryton?
Co to jest tryton?
Tryton. To są, no tryton, 3 tony.
To
6,5 tonów. Interwał 6,5 tonów, tak. Podobno był zakazany w średniowiecznych kościołach, ale to chyba nie jest prawda.
Poczekaj, co było zakazane? Triada była zakazana? W sensie triton, czyli potrójny ton był zakazany w...
Podobno.
Jak mógł być zakazany, jak to jakby podstawowa rzecz, jakby jak grasz na pianinie, to trzyma? Przecież...
Nie, bo pewnie mylisz z akordem trzydźwiękowym, czyli że to jest kwinta plus try. Teraz mi wydaje. Tercja, nie triada.
Okej, dobrze, to co to jest? To triada to jest triton, czy... Ale okej, to czym się różni tercja od trójtonu?
No bo tercja to są 3 albo 4,5 tony, a tryton to jest 6,5 tonów.
Czyli 3 tony, okej.
Tak.
Czyli 3 tony. Okej, to co to jest ton w muzyce?
To są 2,5 tony. Skala składa się z 12,5 tonów. I te 12,5 tonów, jeśli przejdziesz 12,5 tonów w górę, to częstotliwość zwiększa się dwukrotnie. Czyli jeśli masz A, która się stroi na 440 Hz, przejdziesz 12,5 tonów w górę, masz 880 Hz.
Mhm.
Czyli jeśli przejdziesz 1,5 ton w górę, to masz 1,1 więcej hertz. Tylko, że nie do końca, ale no mniej więcej. Bo tu jest błąd w obliczeniach, ale niewielki. Istotny, ale niewielki. I to wszystko jest w tej książce. Książki. Tata mi dał tą książkę.
A to jest twoja książka do szkolna, czy dostałeś od taty?
No to od taty dostałem książkę.
Harmonia tkwi w?
W liczbach.
W liczbach. No tak. Musisz iść, bo ja zaraz mam lekcję, zaraz się rozłączam. Oliwie, to proszę. Tylko nie bierz tego swetra, Oli. Bo będzie ci gorąco. Która u ciebie godzina?
19:37.
A, 19:37. Okej, to jakoś źle liczyło. Zaraz, to już przesunięty jest czas.
jest?
Nie wiem, w ogóle to dla mnie... A w ogóle to ostatnio zrozumiałam, że czas przesuwany jest również w Anglii? Bo oni też mają ten CET, CET i ten potem przesunięty. Nie. Już mi się myli. Central European Time to jest właściwie ten letni czas. W końcu nie wiem, czy oni przesuwają, czy nie przesuwają. Ale my w takim razie w Polsce już nie jest, czy jest. Jaki mamy teraz miesiąc? No nie, już jest przesunięty na ten zimowy, tak?
Nie wiem.
Wiesz, to po prostu patrzysz na zegarek i patrzysz, czy jaki jest czas. Wydaje mi się, że już jest przesunięty. Okej, okay, ale która jest 19, czyli... No nie, to jeszcze mam trochę czasu. Czego szukasz?
Kluczy.
Kluczy nie masz. Wow. No to może gdzieś wiszą faktycznie. Czekaj. A jak to było ostatnio?
Nie, to nie ma.
No Oli, ale ty nie masz po 10 lat jak ja, żebyś miał sklerozę. No to przepraszam cię bardzo, przypomnij sobie. Gdzie położyłeś klucze? A wczoraj, kiedy ostatni raz nie miałeś?
Ostatni raz nie miałem.
Geometrycznie.
To był ostatni temat na matematyce, który pamiętam, że miałam. A potem pani wymiękła, już w ogóle niczego nas praktycznie nie czuła na tej matmie. To była porażka. Ja w ogóle jestem przeciwna temu, żeby humaniści powinni mieć normalną matematykę. Ja w tej chwili nie gubię się w niektórych rzeczach właśnie. W związku z tym. Bo za mało tej matmy było. A jaka jest definicja ciągu według matmy?
Ciąg jest jak funkcja, tylko że przypisuje...
Ty nie, a co to jest funkcja w takim razie?
Funkcja, no to jest proste. To jest funkcja, przypisuje wartości dla wszystkiego, dla x-a. Dla każdej liczby, co jest w dziedzinie.
Czyli funkcja to jest coś, co przypisuje jakąś wartość do czegoś, co nie ma wartości?
Do wszystkiego.
Nie, no zaraz. Funkcja. Czyli przypisuje funkcję do czegoś. Coś jest czymś i żeby to coś działało, to daje mu jakąś funkcję. I to nazywa, tak?
Funkcja dla każdego, co w dziedzinie, przyjmuje wartość y.
No. Nie, nic nie rozumiem, ale dobra, to dawaj dalej. Dawaj no dalej z tym.
Jak masz jakiś zbiór jakichś elementów, no to funkcja może przekształcić dany element.
Jak jest zbiór elementów, to... No oczywiście, bo zbiór elementów jest bezfunkcjonalny, niefunkcjonalny, w sensie nie mają żadnych zadań. Przypisujesz funkcję, czyli przypisujesz mu jakieś zadanie. To tak jak w gramatyce, prawda, że masz na przykład części mowy i one nie mają funkcji, tylko są takimi luźnymi bytami. No a jakim przypiszesz funkcję, to masz już części zdania. Czy to działa tak?
Tak.
Dobrze.
Powiedzmy, że jest funkcja zdania, no i jest, powiedzmy,
podmiot.
Nie wiem, jest Ala. No to Ala dostanie wartość Y, którą jest podmiot.
Zgadza się.
Ala to jest X, Y to jest podmiot.
Ala to jest X? Aha, czyli Ala to jest X, czyli część z mowy, część mowy Ala to jest X. I Y to jest dopisane do tego funkcja?
Nie, właśnie funkcja dopisuje do tego X ta część mowy.
Czyli X jest jakby jakąś niewiadomą. To tak jakby jest jakaś nazwa po prostu, tak? Czyli X to jest Ala. Okej, X to jest niewiadoma i funkcja to jest w tym momencie co? Co ma robić?
No funkcja to takie narzędzie, które przepisuje tej niewiadomej jakąś funkcję. Funkcja przepisuje funkcję.
Nie, no dobra, to jest po prostu, to przepisuje jakąś rolę, tak? W danym układzie.
No rolę, przepisuje ona. No, można tak powiedzieć.
Dobra, to jak mają się do tego ciągi?
Robią to samo, tylko że nie wiadomo, x-y należą tylko do zbioru liczb naturalnych, czyli masz tylko pełne tyflo i tylko dodatne. Czyli kolejno 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej.
No, przecież ciągi mogą być na różnych układach. Mogą być nie tylko 1, 2, 3, 4 po kolei, mogą być co ileś, na przykład co 3, to też będzie ciąg.
Znaczy, właśnie to jest y, to jest ta wartość.
Co?
No bo te wartości są ponumerowane, 1, 2, 3, 4, ale wartości mogą być jakiekolwiek.
Okej, czyli to jest każdy dowolny układ, ale musi być jakaś zasada, nie? Dowolny układ tak naprawdę liczb albo wartości, które ktoś ułoży w jakiś tam logiczny ciąg, tak? Jakby logiczny układ. W sensie on jest oparty na jakiejś zasadzie, czyli funkcja to jest jakby...
To jest ta zasada, tak.
To jest ta zasada. Ta zasada, według której coś jest ułożone.
Dokładnie tak. I takie są ciągi.
No i co się robi właściwie, do czego służą ciągi w takiej praktyce, na przykład ciągi są matematyczne i dalej w fizyce na przykład do czego one służą? Albo może służą, w chemii pewnie służą, robią się z tego jakieś tam szeregi pierwiastków czy coś tam, nie? Czy jak?
No, służą na przykład, jeśli chcesz zbadać, w jaki sposób coś wzrasta. Nie wiem, coś takiego.
Jaki coś wzrasta, czyli w sensie jakie są te skoki na przykład, tak? W jaki
no tak, pewnie służy po prostu do analizy jakichś baz danych, takie rzeczy.
Do analizy baz danych, no dobra, no bo to są w sumie jakieś części mowy, czyli rzeczy, czyli dane i one są w jakiś tam sposób funkcjonują, czyli to by było, układało się w jakiś tam... zdania.
No.
Gramatyka bardzo mocno jest matematyką i właśnie dlatego humaniści powinni mieć matematykę, bo jak kurwa nie mają matematyki, to nie rozumieją do końca logiki gramatyki własnego języka. I to jest pies pogrzebany, że nie da się tak naprawdę mieć aktywnej tylko jednej półkuli, być tylko humanistą, a nie mieć aktywnej drugiej półkuli. To w ogóle dla mnie jest tu źle. To jest źle. Nie ma czegoś takiego jak ściśle ktoś jakby ściśle myślący i z drugiej strony totalnie humanista. To jest zaburzenie.
Potem będę miał kombinatorykę, czyli...
Jezu, no będziesz kombinował.
No. To są sposoby, w jakie można uporządkować właśnie jakiś ciąg, czy jakiś zbiór. Jakiś zbiór liczb.
Sposoby, w jakie można uporządkować ciąg lub zbiór liczb. No ale w sensie takim, że to te sposoby by do czegoś służyły, tak?
No tak. Jeśli wiesz, na ile sposobów coś może się wydarzyć, no to możesz sprawdzić, jakie jest prawdopodobieństwo, że wydarzy się w jakiś jeden określony sposób.
Jeszcze raz?
No i ty masz... Coś może się wydarzyć na ileś sposobów. Coś może... Jakieś wydarzenie może przebiegać na jakieś sposoby, no to też, żeby przebiegło w jakiś jeden konkretny sposób, no to możesz policzyć, jak jest na to szansa.
Czyli sprawdzasz jakby statystycznie, na przykład jeżeli jest 5 sposobów, to potem statystycznie sprawdzasz, ile procent jest na każdy sposób, czy coś takiego, tak? Mhm. Czyli...
Tak. No taki najprostszy przykład, to dostały mi 3 karty w talii, ale chcę dobrać jedną konkretną z nich, No to mam 33% szans, że ją dobiorę. Coś takiego, tego typu.
No dobra, ale co z tego właściwie wynika dla praktyki? Mam 30% szans, że coś się wydarzy. No i co dalej? Co z tym można
zrobić? Może na tej podstawie można podjąć jakąś akcję.
Czy warto, czy nie warto?
No, coś takiego.
Na przykład, nie? Bo 30% to dość mało. Albo jak zwiększyć to 30% może?
Może też.
Ale to być może chodzi też o takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, zagrożenia gdzieś tam, albo na przykład prawdopodobieństwo błędu, no, czy coś tam, no nie? Że coś tam, jakiś układ na przykład nawali gdzieś na przykład w, tak, informatyce czy coś. I jakie jest prawdopodobieństwo, że to nawali, jak często może to się zdarzać, nie? Coś takiego. No dobra, ale wracając do tych żarówek, ja na przykład tego nie do końca nie rozumiem, bo chodzi mi o to, że kiedyś jak chodziłam do mojej mamy do żłobka, tam do babci, nie, no to tam był taki ogromny hol i tam była bardzo wysoka taka żarówka i ona zawsze świeciła bez no faja, prawda? Nigdy tam się, no pod ja faja. No i zawsze świeciła ta żarówka i ja kiedyś się zapytałam, jak oni wymieniają tą żarówkę, bo to było tak wysoko, że nie... No i ta pani powiedziała, wie pani co, ja tutaj pracuję już tam 50 lat chyba, czy 30, i jeszcze nigdy nie wymienialiśmy tej żarówki. No. Żeby ją wymienić, to trzeba rusztowanie postawić. I ona powiedziała, że jak już się wkręciło żarówkę, to ona po prostu świeci do N czasu. No więc jakby, a to już było wtedy, jak te żarówki jednak... No, ale to była żarówka wkręcona, ja nie wiem, kurde, przed wojną, czy co, jak ten budynek, czy może po wojnie, czy jakoś tak, bo w czasie wojny. A potem już w latach 80. to były takie żarówki, co się jednak przepalały. Więc jak to jest z tymi żarówkami, z tą elektrycznością i z tym, że one zaczęły się, no ile ktoś jej nie rozwalił, to się nie mogła, chyba że przepięcia były jakieś prądu, ale generalnie nie powinna się... skończyć, nie? Więc jak to jest? Dlaczego ona się nie kończyła, teraz się kończy?
Nie wiem.
Nie wiesz?
Nie wiem tego.
Ty nie tego wiem. Możesz nawet nie mieć w szkole, bo podejrzewam, że to jest tajne łamane przez poufne. No ale jest jakaś taka tendencja, żeby... Znaczy pierwsze jest to wiadomo, że na pewno chcą na tym zarobić. Na takiej żarówce, którą sprzedajesz tylko raz na całe życie, to średnio możesz zarobić, nie? To by był normalny zarobek, uczciwy. Natomiast tak jak oni to robią, albo lodówkę, którą kupowałeś, miałeś do końca życia, nie? Czy pralkę. A teraz tak nie jest. Ale tak sobie myślę, że nie jest tak prąd. Prąd jak wchodzi i jest, to on po prostu jest. Więc co to jest? To jest kwestia jakiegoś gazu, który jest w środku, który... Bo słyszałam o jakichś gazach, że teraz to są jakieś gazy i że to one coś tam powodują, albo się wypalają, albo kurwa nie wiem co. Jakieś się robią reakcje chemiczne być może, czy coś. To samo na przykład z rtęcią, że były te ołów, czyli rtęciowe te termometry. No i taki termometr zawsze gdzieś wisiał, był solidny. I tam potrafił ileś tam set lat nawet sobie być. A potem powiedzieli, że nie wolno tego produkować, bo ponieważ może się wylać ten, nie wiem jakby się miał wylać ten, i komu taka niewielka ilość ołowiu mogłaby zaszkodzić. Tylko jakby to połknąć może. No i zaczęli robić te termometry, nie wiem właściwie jak działają te obecne termometry, te inne.
Jest kilka żarówek. Jest świetlówka halogenowa i LEDowa. Taka żarówka.
No a takich jak były kiedyś, to takie to, a to byś wyszukaj. Jakie były kiedyś żarówki, jak one się nazywały? To były świetlówki? Nie.
żarowe? Żarówki żarowe.
Żarówki żarowe?
Może te staje zużywały więcej prądu.
Nie sądzę. Prąd jest najdroższy od wszechczasów. A kiedyś te stawki wszystkie były bardzo niskie. Chociaż jest coś takiego, że mówi się, że na przykład te stare lodówki dużo zużywają, ale ja nie do końca zrozumiałam, jak zużywają dużo prądu. Ale ja w to wszystko nie wierzę, bo to wszystko idzie w złą stronę, bo tak naprawdę niby wszystko zużywa mniej, a płacimy za to coraz drożej, coraz częściej trzeba wymieniać. Tak naprawdę uważam, że oni robią specjalnie, no tak jak kiedyś z twoim tatą, mieliśmy kiedyś taką skminę i tam z innymi informatykami, jak pracowałam, że oni dekalibrują, w sensie w tej chwili jest tak, że kupujesz na przykład drukarkę, i ona po prostu ma zakodowane, że ma ileś tam dni tylko działać, a potem po prostu ma się zepsuć. Ona jest niejako dobra, ale ma po prostu czas przydatności wstawiany. Informatycy tam wchodzili i po prostu ustawiali na czas nieokreślony i te drukarki przestawały się psuć. To samo było z pralkami i innymi takimi. Jak ktoś umiał, to po prostu wchodził i tam to dekodował. Więc system tak naprawdę prawdopodobnie się nie psuje. Ani też nie ma, że jest droższe, tańsze czy coś. Nie wierzę w to do końca, bo wszystko tak naprawdę jest coraz droższe w rzeczywistości. Więc nic nam to nie obniża żadnych rachunków, nie. Coraz więcej i każą też coś, jakby musisz kupować coraz, chyba że umiesz to sobie właśnie... No ja miałam taką drukarkę, która działała n czasu, a w końcu właściwie nie wiem, gdzie ona jest. Ona chyba cały czas by działała. Tylko coś tam się z innego skiepściło. Wiesz o tym?
No ten gaz to jest gazem obojętny. Na przykład z mieszanką argonu i azotu.
Jeszcze raz co?
No gaz obojętny, albo panuje próżnia.
Czyli tam normalnie w tej żarówce jest próżnia? Może być próżnia?
No może być próżnia, albo gaz obojętny.
Próżnia albo gaz obojętny. Co to jest właściwie gaz obojętny? Co to za istota?
Nie wiem. Zwykle jak coś jest obojętne, to nie jest naładowane ani dodatnio, ani ujemnie. A nie wiem, czy w przypadku gazu to samo.
Gaz obojętny. Ale to by oznaczało, że są gazy w takim razie naładowane albo obojętnie, negatywnie. Znaczy w sensie, co to właściwie naładowane pozytywnie albo negatywnie?
Że no właśnie, jak nie jest burza, to wtedy powietrze nie ładuje się ujemnie.
No właśnie, na ozonowane powietrze to ma co, minusy?
No tak.
Czyli wtedy jest chłodniejsze, czy nie? Czy nie, to się nie przekłada?
Chyba nie.
No a co to, ale poczekaj, a namagnetyzowane co to znaczy? Bo naelektryzowane znaczyłoby, że ma elektrony. Namagnetyzowane no. Znaczy przeciwieństwo? Że ma te protony?
Raczej nie.
A co to znaczy, że coś jest namagnetyzowane?
To znaczy, że...
Albo
może, że ma zabrane elektrony. że coś utracił elektrony, to jest namagnetyzowane.
No ale to coś musiało wejść na to miejsce.
Nie, nie musiało. Po prostu te ci elektrony walencyjne. Czyli te na ganiu atomu.
Które? Jakie?
Elektrony walencyjne, czyli te na zewnętrznej powłoce atomu.
No i co tam zostaje? Nic?
No chyba tworzy się taka dziura, która przyjmuje właściwości elektronu.
To stworzy się taka dziura i przyciąga, że jakby powoduje przyciąganie. No bo to jest magnetyczne.
Nie wiem. Nie jestem pewien, czy to tak działa. Wiem, że to tak działa w przewodnikach, czy w półprzewodnikach, że się tworzy dziura i że przyjmuje właściwości elektronu, ale nie wiem, jak to działa inaczej.
Poczekaj, co macie na biologii?
Genetykę molekularną.
Powiedz mi, co to jest? Jak to wytłumaczysz?
Jak działa DNA? Jak przebiega transkrypcja z DNA na RNA? No bo DNA przechowuje informacje i te informacje się używa do tworzenia nowych łańcuchów RNA. No, genetyka molekularna. To jest genetyka tylko na poziomie molekularnym.
Co to jest właściwie poziom molekularny?
Bardzo małe. Tak myślę. No bo DNA jest małe.
Podoba
mi się. O to chodzi. No jest ciekawsze niż.
W sensie jest to coś wyżej niż podstawowa biologia, tak? O to ci chodzi?
No tak.
To tak naprawdę jest poziom chemii w biologii, tak dla mnie. No i co o tym myślisz?
No co myślisz?
No normalnie, co o tym myślisz? Podoba ci się, nie podoba ci się ten dział?
Jest ciekawe. Czytałem chyba trójkę z kartkówki.
Ja chyba tego nie miałam w szkole. To chyba dopiero teraz chodzi. A dlaczego mówiłeś, że cię to interesuje bardzo? I chcesz się tym zająć? No mówiłeś, że ci się podoba.
No, że mnie interesuje.
Co?
Mówię, że jest taki kierunek.
Bo mi się wydawało, że mówiłeś, że ci się podoba.
staje się przewodnikiem.
Gaz można zjonizować i wtedy staje się przewodnikiem? Tak powiedziałeś?
Tak. No.
Czekaj, a co to były jony?
Izotopy atomu chyba. Nie, izotopy atomu to izotopy atomu. A jony to są atomy, tylko że naładowane dodatnio albo ujemnie. No tak, no jest naładowane dodatnio albo ujemnie, bo ma nadmiar albo niedomiar elektronów.
A jakbyś w ogóle, jaka jest w ogóle definicja elektryczności? Co to jest w ogóle elektryczność?
Elektryczność to jest... Nauka o elektryczności.
O czym?
O prądzie.
Dobra, no to generalnie wyładowanie elektryczne, okej, okay, ale elektryczność opiera się na elektronach, tak?
Tak.
Czyli to jest tak naprawdę przepływ elektronów, tak? To co to jest elektron?
Elektron to jest elektron.
Nie no weź, co to jest elektron? Co?
To jest część atomu. Zewnętrzna część atomu.
Zewnętrzna część atomu to jest elektron?
Tak.
Skąd się biorą elektrony?
Z atomów.
Z rozpadu atomów?
Nie, z atomów. Po prostu są w atomach.
Czyli jest, a atom to jest po prostu część, cząstka przestrzeni, tak?
Tak.
Czyli jeżeli w danej przestrzeni są atomy, które mają dużo elektronów, to ta przestrzeń jest naelektryzowana?
No i jak ktoś ma więcej atomów niż protonów, to jest naelektryzowana.
Więcej elektronów. Jak atom ma więcej elektronów niż protonów, tak? To jest naelektryzowane.
Mhm.
Czyli w magnesie może to działać tak, że po jednej stronie jest więcej atomów, które mają jakby atom, które mają więcej elektronów, a po drugiej stronie atomy, które mają mniej elektronów. Coś takiego?
Tak.
Nie wiem, ale generalnie na przykład w chińskiej medycynie i w tych wszystkich dawnych naukach jest coś takiego, że generalnie woda jako żywioł jest połączona z magnesowaniem. Czyli tak jakby w żywiole wody było mniej elektronów, no nie atomów z elektronami. Natomiast w powietrzu są wyładowania elektryczne, no nie? Czyli jest tam więcej atomów z elektronami. Czyli generalnie tam, gdzie jest rzadsza, to co jest rzadsze, ma więcej elektronów, się elektryzuje. A to co gęstsze, co ma mniej elektronów, wytracają się? Czy jak wytracają się elektrony, to tak jakby coś opadało? Ale ciekawe, jak działa w takim razie parowanie. Jaka jest struktura atomów na przykład no bo jest woda i sobie woda jest w strukturze ciekłej, a potem może parować, jak podgrzewasz, to woda paruje,
To jak to się ma do elektryczności na przykład? Czy to, co paruje, jest w takim razie bardziej podatne albo bardziej naelektryzowane?
Możliwe.
Dawaj, znać to. Znajdź to, ja nie mam czasu, ja robię rysunek.
Kinetycznej są w stanie uwolnić się z struktury pieczy.
Jeszcze raz. Cząsteczki poruszają się?
No, cząsteczki poruszają się. Chyba poruszają się szybciej, jak są podgrzewane. I te, które mają większą energię kinetyczną, są w stanie uwolnić się z cieczy.
No dobra, a jak to się ma do elektryczności?
Nie wiem.
Ale może jak coś się rusza szybciej, to jakieś tarcia się robią.
Możliwe.
Jak się ma prąd w ogóle do wody? Bo generalnie woda dobrze przewodzi prąd, nie? I to nawet za dobrze. Może cię pierdolnąć, prawda, jak włożysz coś do wody elektrycznego. To co by to znaczyło? Ale ona sama w takim razie nie jest naelektryzowana, tylko jakby przewodzi, czyli tak jakby przyciąga elektryczność, bym powiedziała. Czyli musi być mniej naładowana. Bo ja to rozumiem, że jak ktoś przewodzi, to też oznacza, że wciąga, przyciąga elektrony, bo ma braki. Generalnie moim zdaniem to, co się elektryzuje, jest suche. Tak jak włosy na przykład się elektryzują, jak je suszysz. Włosy nie są elektryzowane, jak są mokre. Ale jak zaczynasz je suszyć, to one zaczynają się elektryzować.
Nie ma tutaj elektryczności w parowaniu, bo elektrony nie przeskakują na inne cząsteczki. Żeby elektrony przeskakiwały na inne cząsteczki, musi zajść reakcja chemiczna.
Jaka?
Reakcja chemiczna, nie wiem, jakakolwiek.
Żeby elektrony przeskakiwały na inne cząsteczki, musi zajść reakcja chemiczna. No ale co to jest reakcja chemiczna? A jak jeżeli jest reakcja taka kinetyczna, w sensie ruch, pocieranie i tak dalej, albo właśnie podgrzewanie, oziębianie, to nie jest reakcja chemiczna? Podgrzewanie i oziębianie to też jest reakcja chemiczna, czy nie?
Nie.
A co to jest?
Tak. No to proces fizyczny, to nie reakcja chemiczna. I to może prowadzić do reakcji chemicznej. No bo dostarczasz energię cieplną. Nie zmienia rodzaju substancji, dlatego to proces fizyczny.
No, no bo to ciągle jest woda. No przecież jak się, czy ona jest w stanie ciekłym czy stałym, to wydaje mi się, że wzór chemiczny się nie zmienia, prawda? Czy się zmienia?
No tak, to jest cały czas, się nie zmienia.
No, cały czas jest H2O, powiedzmy. Czyli tam, co to jest to H2O? Wodór? Nie wiem. Ozon?
Nie, to są H to jest wodór, a O to jest tlen, oksygen. Tlenek diwodoru.
No tak, ale to ozon w takim razie zmienia się ilość tego, tego ozonu, tak? W sensie ilość... tlen to jest ozon, Mikołaj, to jest to samo. Oxygen to jest ozon tak naprawdę. Tylko ozon to jest chyba w tym sensie po polsku, że ma więcej tamtych tlenków, nie? H2O, a woda naozonowana, znaczy ozonowanie to jest ma więcej. H2O ma więcej tych O chyba.
Tlen i ozon mają różną budowę cząsteczkową.
Jaką?
I przestojność. Ozon ma 3 atomy tlenu, a tlen ma 2. No bo mają w swojej bazowej formie tlen ma 2 cząsteczki tlenu.
Czyli tak naprawdę woda to jest H2O2?
Nie, to jest H... No bo muszą się zbalansować, prawda? Więc... I działa tak, że jak budujesz jakiś związek chemiczny, na przykład H2O, no to O, to H musi zbalansować to O, a H ma masę atomową, H ma masę atomową 1, O ma masę atomową 16. Nie chodzi o masę atomową, chodziło o coś, czekaj. Gdzie ja mam? Tak, potrzebuję zobaczyć tablicę Mendelejewa.
Nie ma to jak Ruscy.
Liczba atomowa. Nie, to nie jest liczba atomowa. Co to było?
No liczba atomów, no.
A. Nie, to jest...
Nie?
Nie, co to dyktowało? A, chyba ilość elektronów walencyjnych.
Jezu, a co to były elektrony walencyjne?
To te na ostatniej warstwie, na zewnętrznej warstwie atomu. Nie wiem, bo ja to po prostu zapamiętałem już, jak się buduje te związki chemiczne. A ja nie pamiętam, skąd się biorą te cyferki. To się po prostu zapamięta. A może to jest z grupy? A to jest chyba z grupy atomowej. Nasze z grupy. No z grup. Prawda? To jest z grup. A może zależy od bloku? Nie. W każdym razie tlen sprawia, że muszą być dwa wodory, żeby zbilansować reakcję.
Czyli dlatego się mówi H2O, a nie H2O2?
No znaczy wtedy mówiłoby się H2, no bo H w bazowej formie to jest po prostu H też. Jest H2O.
No dobra, a ozon jaki ma wzór?
Ozon. O3. Czyli H3O.
Czyli zwiększa się ilość atomów tlenu w tej czyli naozonowana woda to jest woda naelektryzowana, tak czy nie?
H3O to jest cząsteczka wody z dodatkowym protonem. To jest jon H2O, to jest jon. No, H3O można uzyskać, gdy na przykład w reakcji wody z kwasem solnym. to wtedy jest HCl i nie. H2O i oddaje Cl. Dlaczego nie HCl i nie oddaje tlenu? Anyway. Nie wiem, gdzie jest mój stary zarzut.
Zaraz, ale co się dzieje w takim razie w czasie burzy? No bo w czasie burzy jest coś takiego, generalnie, że się ozonuje tlen, nie? Są wyładowania elektryczne i, tle, i powietrze przejmuje i się mówi, że woda wtedy jest powietrze naozonowane. Czyli jest jakaś reakcja chemiczna, że to powietrze przejmuje, jakby ma więcej no tlenu. Ma więcej tlenu. Ale ty mówisz, że co? Że ma po prostu więcej protonów?
Ma więcej tlenu? Nie, nie.
No i jest, mówi się, że jest powietrze naozonowane, no nie? Czyli elektryczność dała temu więcej tlenu. Generalnie dzięki elektryczności, moim zdaniem, woda jest bardziej ozonowana, czyli jak gdy powietrze jest bardziej ozonowane, nie woda, czyli jest bardziej natleniona, utleniona, czyli powietrze się utlenia. Generalnie powietrze się utlenia, albo woda utleniona jest. No to jest utlenione, to w jakiś sposób musiało być naelektryzowane.
No powietrze się jonizuje. Kiedy napięcie staje się już bardzo duże.
Jak jest duże napięcie, no ale napięcie elektryczne, prawda? Czy jak jest duże napięcie elektryczne, to powietrze się jonizuje? No ale to nie znaczy, że właśnie, tak, że powietrze się jonizuje, czyli tak naprawdę się robi ozon, czyli zyskuje więcej atomów tlenu, tak czy nie?
No w powietrzu powstaje ozon i tlenki azotu. Cząsteczki tlenu rozbijają się na pojedyncze atomy z O2 na O. I te atomy łączą się z innymi cząsteczkami 2, tworząc ozon. A czyli przez to, że przez te wysokie wyładowania elektryczne powstaje reakcja chemiczna, która rozbija tlenki, cząsteczki tlenu O2 na pojedyncze O. I te O łączą się z innymi O2 i tak powstaje ozon O3. I dlatego po burzy czuć charakterystyczny świeży zapach ozonu.
No tak, ale to jest bardzo przyjemne, bo wtedy wszyscy jesteśmy natlenieni, a natlenienie jest bardzo dobre dla organizmu.
No i powietrze staje się chłodniejsze i czystsze.
Tak. Chłodniejsze staje się, no właśnie. Wychładza się. Czyli tak naprawdę... Jak kiedyś było coś takiego, że, bo ta struktura kiedyś była inna, czyli uważam, że była na górze, tam wysoko musiał być poziom, to się nazywało żywioł, no generalnie elektryczność, generalnie żywioł elektryczności, no jakby zimny ogień. I to musiało powodować, że powietrze, niższy żywioł, był bardziej naozonowany, czyli było bardziej więcej tlenu i więcej tlenu mogła dostawać ziemia. I dlatego kiedyś rosły takie większe drzewa i tak dalej, bo musiało po prostu ogólnie być więcej tlenu w powietrzu. No a z drugiej strony chyba nie było chłodniej, czy było chłodniej. Ciepło być może wychodziło od dołu z ziemi. Mogło być tak, że bardziej grzała ziemia od dołu i grzanie generalnie było ziemi od dołu, natomiast od góry było chłodzenie. Czyli w sumie...
Dlaczego oni teraz gadają w ogóle, że jest w ogóle jakiś... Co oni mówią, że jest ocieplenie klimatu, czy jest oziębienie klimatu? Ja już kuźwa nie nadążam. Co zresztą jest wkrętem, ale... Co oni twierdzą?
Jest spowodowane przez przyczyny ludzkie.
No ale dobrze, ty chyba w to nie wierzysz. Natomiast generalnie...
Czemu?
Bo to nieprawda. Natomiast poczekaj. No, to przemyśl. Ale dwutlenek węgla, co oni mówią, że jak jest nadmiar dwutlenku węgla, jaka jest ta historia ich, nie? Że jest nadmiar, że dwutlenek węglu powoduje, wąg węgla powoduje ocieplenie klimatu, tak?
No tak.
Co byłoby logiczne oczywiście, bo tlen, czyli tak jak powiedzieliśmy, ta tlen tak naprawdę, czyli więcej tlenu w powietrzu wypływa z tak naprawdę więcej ilości elektryczności z tego żywiołu, który został zaburzony. Nie, były bardzo duże lasy, ponieważ lasy potrzebują tlenu. Lasy potrzebują tlenu, więc teraz tak naprawdę jest dużo mniej tlenu. Dlatego nie ma tak wysokich drzew, nie ma tak dużo lasu. A poza tym lasy to wycinają. Ale generalnie rośliny nie rosną tak jak kiedyś.
Bo jest mniej lasów. Jest mniej roślin, które przetwarzają CO2 na O2.
Nie, to jest odwrotnie. Jest mniej roślin, dlatego że wycinają oraz dlatego, że one nie mają tlenu. A nie ma tlenu, ponieważ ta warstwa cała, ten żywioł na górze elektryczności, bo to był żywioł normalnie, warstwa, gdzie się były wyładowania elektryczne, nie ma go w takiej ilości jak był. Jest, nie wiem, 1/10 tego, co było, bo oni pozmieniali bardzo mocno strukturę. No ale pytanie, co tam w takim razie na tym miejscu jest? Być może pustka, a my jesteśmy w jakiś sposób oddzieleni czymś takim jak ta woda, ten firmament, albo może to nie jest woda. Tak czy siak ja uważam, że jesteśmy chłodzeni od góry. Kurwa, tylko że chyba jakby wodą, a nie żywiołem wody, a nie elektryczności. Kurde, nie wiem. Tak bym to powiedziała. No ty to jeszcze będziesz miał długi proces dochodzenia do rozumienia, co tu się odpierdala na świecie. No ale dobra, wszystko będzie dobrze. Zostawię sobie wody. Nie, no ale trzeba sprawdzić, jak działa elektromagnes, bo uważam, że to, co teraz się dzieje, to nie jest do końca elektromagnes. To jest zaburzony elektromagnes, a tak działał normalnie kosmos na tej zasadzie. W takim razie w tej chwili pytanie, czy w ogóle jest ten elektromagnes, czy to tak działa. Trzeba by sprawdzić, jak działa silnik. Silnik taki zwykły i silnik hybrydowy.
Przez dziur przepływa prąd elektryczny, wokół niego powstaje pole magnetyczne.
Przez dziur przepływa prąd elektryczny? To jest elektromagnes?
Tak.
I wokół niego powstaje pole magnetyczne?
Tak.
No tak, no i słusznie. No co ty tak rzucasz za siebie? Tam śmietnik robisz z tyłu?
Są przy drzwiach, żebym im podniósł, jak będę wychodził, żebym o nich nie zapomniał.
Aha, to słusznie. Ale to czym się różni elektromagnes od magnesu?
Używane do dźwigów, do dzwonków elektrycznych.
Elektromagnes?
Do głośników, mikrofonów, słuchawek i w zamkach elektromagnetycznych i w hamulcach wind. No.
No dobrze, podejrzewam, że jeszcze w wielu innych miejscach, ale ten. A silnik działa na zasadzie elektromagnesu? Silnik samochodowy. Albo jakikolwiek silnik. Co? Idziesz spać?
Tak.
Co godzina?
20:32.
Idź jedz kolację. Dobra, kochanie. 20:32, to ja mam niedługo lekcję. Dobra. Całuski w takim razie. Ucz się pilnie. Nauka to potęgi klucz. I wcale nie musisz zostać klucznikiem. Klucznik to i tak ma władzę. Ten, co ma wszystkie klucze.